Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór 20 października w poniedziałek o 21.06. Audycję realizuje Łukasz Kurzawski, przy mikrofonie Rafał Regulski, a naszym gościem jest dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, budowniczy Muzeum Powstania Wielkopolskiego.
Jak to brzmi? A gdzie pomnik? Dobry wieczór, od razu się wtrącam.
Przemysław Terlecki. Będziemy, proszę państwa, rozmawiać na ty. To mój kolega z lat Radia Merkury.
Tak jest, było takie radio kiedyś.
Dziennikarz, było takie radio kiedyś. To, co leży przed Przemysławem Terleckim, jest dowodem na to,
że jestem dziadersem, ale młody duchem zawsze.
Że w jego życiu jest także przestrzeń na niehistorię. Przemku, nie żyjesz tylko historią, tą przez opowiadaną,
Historia stała się w ostatnich latach sensem mojego życia. Odkrywam na nowo historię Poznania Wielkopolski. Ubolewam nad tym, że wielu poznaniaków, Wielkopolan, z którymi rozmawiam, zna bardzo pobieżnie historię swojego hajmatu, tej małej ojczyzny. Oczywiście o tych dużych, ważnych wydarzeniach wiedzą. Natomiast jest jeszcze mnóstwo rzeczy do odkrycia, do opowiedzenia. Przeraża mnie na przykład to, że wielu poznaniaków Wielkopolan nie wie, że mamy tą kryptę zasłużonych Wielkopolan, gdzie jest serce generała Dąbrowskiego, gdzie jest trumna z Feliksem Nowowiejskim, z Wybickim, twórcą hymnu narodowego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast powiedzmy tak, całe życie czytam książki historyczne i to jest moja pasja, a nie wykształcenie. Natomiast nie ukrywam, że nie żyłbym i nie żyję bez muzyki. Absolutnie. Wypełnia każdą wolną przestrzeń moją. Do tego stopnia, drodzy państwo, muszę to powiedzieć, od 16 lat żyję bez telewizora i bez radia. Albo czytam książki, albo słucham muzyki. To są dwie bardzo poważne moje nogi, jeśli chodzi o mój taki rozwój i paliwo, które mnie napędza.
Ja tylko tutaj dokończę opis. Przemek Terlecki jest obłożony płytami, a najbliżej w tej chwili patrzę, że patrzy na niego krowa i to tą tylną częścią krowę ciała.
Lubię. Krowę lubię. To jest oczywiście okładka Atomowe serce matki Floydów, ale powiem tak, to jest moja ulubiona płyta, natomiast przykrywa ją ściana, słynna ściana Floydów i to jest najbardziej trzeszcząca z wszystkich moich płyt. Ja mam ponad 3000 analogowych płyt z 5000 kompaktów, także około 10000 kaset jeszcze. Mam całe mnóstwo i sprawne kaseciach.
Słuchasz tych kaset?
Słucham kaset, one świetnie brzmią na początku tej nowej Polski. Chyba ze Stanów Zjednoczonych, gdzieś z zachodu przychodziły dobre kasety, Echo i Jam, to nie jest reklama, bo dzisiaj nie ma tych firm, i były doskonale nagrane. Ich się słucha tak jak kompaktów, a ja mam też niezły, jak to się nazywa, do odtwarzania kaset.
Kaseciak.
Kaseciak to nie jest, kaseciak to był taki grundik z jedną szufladą. Natomiast mam tego sporo. To jest najbardziej trzeszcząca płyta i jak tak dzisiaj sobie o niej myślałem, uwielbiam ją, ona jest zjechana, przesłuchiwana 1000 razy. Nasz mózg jest niezwykłym komputerem, ja wiem dokładnie, w której sekundzie jaki trzask. Nie tylko, że wiem, jaka nutka zabrzmi, czy głośniej, czy ciszej, jaka gitara, kiedy tam Gilmour wchodzi, kiedy perkusja wchodzi. Ja po prostu dokładnie w mózgu mam zapisane, w którym momencie będzie trzask na tej płycie. I nie mogę się nadziwić, jaki mamy mózg, jaki człowiek jest głupi, że zapamiętuje takie rzeczy. Po cholerę to.
Ale to ty się źle musisz czuć, kiedy byś słuchał tego z kompaktu.
Nie, no w ogóle. Ja z kompaktu nie używam. Powiem szczerze, że
ale
używam.
Ale masz płyty kompaktowe.
Mam płyty kompaktowe. One od paru lat stoją i nie są w ogóle odpalane. W momencie, kiedy zmieniłem na auto, popłakałem się, bo zmieniłem auto i się okazało, że tam nie ma odtwarzacza do kompaktów, a miałem w bagażniku, we wszystkich szufladach pełno płyt kompaktowych. Musiałem to w parę toreb takich z marketu spakować, no bo się okazało, że już w nowych autach po prostu nie ma odtwarzaczy kompaktowych.
Ta technika za szybko idzie do
przodu. Nie, to jest masakra, ale wtedy pożegnałem się, po pierwsze pożegnałem się wtedy na dobre z CD-kami, a po drugie wróciła młodość, wróciła młodość, miłość do analogów. To jest naprawdę czasy moje studenckie, jeżdżenia na giełdy, handlowania płytami i to są czasy, kiedy moi koledzy, rówieśnicy zachłyśnięci płytami CD, sprzedawali mi te płyty, cudowne płyty analogowe, za grosze. bo chcieli mieć, mieć tą samą wersję na CD. No i dzięki temu ja mam piękne płyty analogowe, a oni do dzisiaj do mnie dzwonią i błagają: Przemo, czy pamiętasz tego
Daliśmy ci w depozyt.
Dylana, czy pamiętasz tego Dylana, a pamiętasz, jak ci sprzedałem taką płytę Bruce'a Springsteena? Ja mówię: pamiętam, mam, leżą i są słuchane.
Mm-hmm. Przypomnij tylko jeszcze raz, ile masz kaset z płytami?
Nie no, około 10 tysięcy. Kasety, płyty analogowe i CD, nie liczę ich. Mm-hmm. To jest taki moment, gdzie się już gubisz, nie? Przestajesz liczyć, a poza tym, nie wiem, czy słucha mnie moja żona, czy nie, ale... Z żonami to zawsze pewno jest, jeśli chodzi o takie nasze hobby, typu wędkarstwo, typu płyty, jest pewien problem, bo one nie zawsze podzielają te pasje, lubią słuchać tej muzyki, ale nie zawsze podzielają chociażby z takiego ekonomicznego punktu widzenia, że kupił kolejną płytę. I powiem szczerze, przestałem liczyć, sam się już zgubiłem, ale to ma też dobrą stronę, że moja ukochana, najukochańsza na świecie żona nie jest w stanie się zorientować, czy tam jakaś nowa płyta się na półce pojawiła, czy nie.
No tak, ale pewno też zdarza ci się w takim razie dublować zakupy, czy nie?
Tak, ale to jest fajne. To jest fajne, bo radość jest z kupowania tego, jakbym wreszcie zdobył, a się okazuje, że to już kiedyś ta góra została zdobyta. Ale nie ma rozczarowania, bo jest radość, że mogę komuś sprezentować. Problem polega na tym, że osób, które mogę obdarować i wiem, że mają patefon zwany gramofonem, jest coraz mniej. Ale mam taki krąg osób i one wtedy w prezencie ten drugi egzemplarz dostają. Po prostu.
Powiedziałem, że patrzyła na ciebie krowa z płyty Atom Hard Mother, ale to nie jest ta twoja najpłyta, tak?
O Jezu, nie ma czegoś takiego jak naj.
No a mówiłeś,
ile
że płyt, jest.
Ile? Pierwsza.
W przedbiegach mówiłeś.
Tak, pierwsza płyta. Mam koszulkę, kocham, tak, radio, kocham radio, radio bez kamery, to muszę państwu powiedzieć. Mam koszulkę z taką rozdziawioną gębą i mam analogową płytę. To jest płyta, która zmieniła absolutnie moje muzyczne życie, bo obok mam płytę Bony M, złote przeboje. To jest początek lat 80. Same hity, niejedna impreza, dyskoteka przy tym się doskonała odbyła. Natomiast powiem tak, totalny przeskok z Bony M, czyli mówiąc takim językiem współczesnym, totalna siara i totalny obciach. Moi kumple słuchają Zappy, słuchają zupełnie innej muzyki, a ja słucham Bony M. I dostaję w prezencie od przyjaciela mojego ojca, z Niemiec przywozi dwie płyty. Jedynka Cepelinów, jedynka King Crimson. I oszalałem. Nie zrozumiałem tej płyty King Crimson. Wiele razy musiałem ją odtworzyć, żeby to zaklasyfikować. Czy to jest rock, czy to jest jazz, czy to jest orkiestra symfoniczna. No sorry, z Bony M na jedynkę King Crimson przejść. Jeszcze Schizofrenik XXI wieku, ten pierwszy utwór, który jest to totalnie rozwalający. To było stracenie takiego dziewictwa prymitywnej muzyki, którą też kocham, żeby była jasność. Ja do dzisiaj przy Bony M, przy Abbie fantastycznie się bawię i najlepsze imprezy to są właśnie przy tych przebojach. Ale szczerze, od King Crimson się wszystko zaczęło. Mam takich parę zespołów, gdzie mam wszystkie, całe dyskografie na analogach. King Crimson, Floydzi, to są właśnie te zespoły.
To ja myślę, Przemku, że to dobry moment, żebyśmy pograli chwilę.
Tak.
Ty wybrałeś długi utwór z tej płyty.
No kawałeczek, posłuchajmy, wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. Tak. Na dworze Karmazynowego Króla.
Tak,
wiesz, kto to jest Karmazynowy Król? Wiesz, kto to jest? To jest Belzebub. Ja przeżyłem szok, bo jestem osobą wierzącą, która ma jednego, jedynego Boga. I przeżyłem szok, jak zafascynowany tą muzyką, już cała dyskografia King Crimson, znana na pamięć, i zaczynam się wczytywać w teksty i ten Karmazynowy Król Belzebub, trochę mi to dało w łeb, czy mogę słuchać płyty, która jest hołdem, chociażby z tytułu, oddanym Belzebubowi. No, muzyka zwyciężyła, w Boga dalej wierzę.
A zatem udajmy się na chwilę na dwór Karmazynowego Króla.
Shattered by the sun, I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. Three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Shutters on the dreams. I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The black queen chants the funeral march, the cracked brass bells will ring to summon back the fire witch to the court of the crimson.
Jaki Bóg jest dobry, że pozwolił zespołowi King Crimson skomponować tak piękny utwór na cześć Belzebuba. Panie Boże, jesteś wielki.
A powiedz, Przemku, bo to pierwsze otwierające nagranie oczywiście robi największe wrażenie na słuchaczach, którzy pierwszy raz w ogóle spotykają się z taką muzyką, a która piosenka, który utwór z tej płyty od razu ci jakby przypasował?
Ten pierwszy najbardziej zwariowany, Schizofrenik XXI wieku.
Myślę, że większość wskazałaby Epitafium.
No ja wiem, ale to taka sielanka, to takie sobie fajne do posłuchania z dziewczyną. Zresztą nie ukrywam, że moja żona troszkę życzliwiej na mnie spojrzała jeszcze w okresie narzeczeńskim, jak i właśnie takie ckliwe kawałki puszczałem, między innymi Rozmowę z wiatrem z tego puszczałem, i też ckliwe kawałki Emerson, Lake and Palmer, C'est la vie. Także no, duża zasługa tych płyt i tej muzyki w mojej miłości, która trwa już ponad 30 lat i rośnie.
Mm-hmm. A w takim razie, czy potrafisz powiedzieć, jaką piosenkę w ogóle pierwszy raz tak świadomie usłyszałeś w życiu? Czyją?
Mieczysława Woga pewno. Rodzice mieli patefon, Bambino i słuchali tych pocztówek dźwiękowych. Zresztą bardzo ładnie wydawane. I to był chyba jakiś między Fogiem, Filipinkami, no coś takiego. Ale wtedy kompletnie mnie to nie interesowało.
Kiedy już szedłeś drogą kolekcjonera, który ma kilka tysięcy płyt na różnych nośnikach, czy jest coś, co ciebie zaskoczyło, mimo posiadania wielu już tych płyt?
No tak, tak. Nazwisko, które teraz podam, to jest płyta Nicka Cave'a. Jedna, no znów całą kolekcję mam na analogach Nicka Cave'a. Znałem jego utwory, znałem Kylie Minogue, ten słynny tam hit, no parę takich utworów, które człowiek, który się generalnie muzyką interesuje, powinien znać. Natomiast nie ukrywam, że zaryzykowałem i pojechałem w ubiegłym roku do Atlas Areny, w Łodzi jest Atlas Arena, do Atlas Areny na koncert Nicka Cave'a. On był już parę razy w Polsce, 7-8 razy moi kumple byli na wszystkich jego koncertach. Mówię, no dobra, pojadę. Powiem szczerze, że nie jestem jakimś człowiekiem, który poluje na koncerty i musi na wszystkim być i wszystko zaliczyć, ale zdarza mi się pojechać na koncert. Niedawno byłem na Neilu Youngu w Berlinie, ale ten koncert Nicka Cave'a, no totalny szok. Pan koło 70, po przejściach, heroinista, ten okres berliński, gdzie właściwie no, heroina mogła naprawdę zabrać mu życie. Facet, który traci dwóch synów, tragicznie zmarłych synów, po wielu przejściach tych rock'n'rollowo-narkotykowych zaczyna pisać psalmy, zaczyna swoją własną, prywatną, bo on jest poetą przede wszystkim, Nick Cave, zaczyna pisać piękną poezję i psalmy i zaczyna się wadzić, rozmawiać z Panem Bogiem, jak to jest w tym naszym życiu. Szuka odpowiedzi, dlaczego go coś takiego spotyka. Artysta totalny, absolutny, 3-godzinny koncert 70-latka, który po prostu nawet na sekundę nie usiadł, na sekundę nie spauzował. Rzuca się na publiczność jak młodzi rock'n'rollowcy, prowadzi z nimi piękny dialog, ma piękny kontakt. Tak naprawdę jest nie tylko autorem tekstów, nie tylko kompozytorem muzyki, ale jest także jednym wielkim dyrygentem orkiestry, którą razem z jego muzykami tworzy publiczność. No, dostałem obuchem w łeb, nie spodziewałem się, że Nick Cave ma tak wiele twarzy, jest tak totalnym, cały czas młody duchem, rock'n'rollowcem. No i obkupiłem się w te płyty i znów moja biedna żona miała taki okres parę miesięcy, że w domu tylko Nick Cave leciał. Mhm. Kocham go.
Ale na wierzchu masz jedną konkretną płytę i to właśnie jest ta Nice pośród Cave'a płyt?
Może nie, ale utwór, który każdego powinien jakoś tak ująć, zachwycić. Ktoś, kto niekoniecznie zrozumie jego muzykę, zwłaszcza z tego początkowego okresu, kiedy on z takiego punk rocka tak naprawdę wyrósł, z takiej muzyki bardzo chropawej. On nie umiał śpiewać, jego kumple nie umieli grać na gitarach, no ale tak wyrastał punk rock. Into My Arms. Cudowny utwór, bardzo kojący, jeśli ktoś z Państwa nie zna Nicka Cave'a albo zna z tego hitu z Kylie Minogue, proszę posłuchać, jak Nick Cave potrafi.
To może za chwileczkę go zagramy jeszcze. Ja tylko bym chciał ten wątek muzyczny chwilę pociągnąć jeszcze.
Bo... A ja tu mam, proszę Państwa, ile? 600 płyt, także do rana. Siedzimy dzisiaj do rana.
Tak.
Mamy 600 płyt do przegadania. Rafał, nie wiem, jak to zrobisz.
Mówisz, że nie polujesz generalnie, tak za bardzo nie polujesz, ale na autograf zapolowałeś.
Znów kolejna inna przestrzeń muzyczna, inna półka się otwiera. Uwielbiam Portugalię, uwielbiam historię Portugalii, trochę jej poznałem, trochę też czytam o historii Portugalii. Uwielbiam muzykę fado, która wiadomo się wywodzi z Alfamy, z Lizbony. W tym roku byłem znów kolejny raz w sercu Lizbony i byłem na wszystkich koncertach Marizy. Była taka portugalska Edith Piaf, Amalia Rodriguez i wydawało się, że wraz z jej śmiercią właściwie nie będzie kogoś wielkiego, takiej diwy można powiedzieć. Okazało się, że Mariza wyrosła na taką wielką gwiazdę fado. Była parę razy w Polsce, byłem na wszystkich koncertach i ostatni koncert, który, no, ja mieszkam niedaleko radia, niedaleko sali ziemi. Jak się dowiedziałem, że Mariza kolejny raz przyjeżdża i ja mam kolejny raz iść na koncert, no to dwie ulice ode mnie jest moja ukochana Mariza, mam nie iść, poszedłem. No ale sprytnie wymyśliłem. Na paru koncertach wcześniejszych widziałem, że ona ma taki zwyczaj, jak czuje, że publiczność jest okej, wychodzi do tej publiczności w czasie jednego utworu. I tak sobie wykombinowałem, że kupię bilet w sali ziemi w takim miejscu, gdzie będzie blisko tego głównego przejścia, że przejdzie koło mnie. I mówię, no dobra, nie uda się na pewno, ale zabieram analoga w plecaczku. Więc mam analoga, któraś tam już, nie wiem, półtorej godziny trwa koncert i nagle Mariza wychodzi do publiczności,
ruszyła,
wędruje sobie tymi schodami, no więc ochroniarze oczywiście patrzą, zaryzykowałem. Jak zaczęła schodzić, wyjąłem płytę z plecaka, uklęknąłem przed Marizą, akurat była na mojej, naprawdę, uklęknąłem, dając jej pisak, dając jej pisak i tę płytę. Wszystkie reflektory na mnie i na Marizę w takiej kolejności, bo jakiś wariat po prostu wystartował, ale nie groźny, bo z płytą i z pisakiem. No i mam piękny autograf od Marizy, no cudowna płyta, Mundo. Ale nie, też nie poluję na autografy. Czasami no, od Józefa Skrzeka chyba na 8 płytach mam. No, lubię muzyków i czasami jak się uda, a ze Skrzekiem Ślązakiem, mam żonę z Śląska, to o Śląsku żeśmy sobie pogodoli, no to też go poprosiłem autografy i na 8 płytach SBB mam na przykład 8 autografów. Nie wiem na co, ale mam.
A czy ktoś uwiecznił ten moment na zdjęciu?
Nie, nikt. Znaczy nikt się nie spodziewał, ja też nie, że dojdzie do takiego zdarzenia tak spektakularnego, ale czasami właśnie to powiedziałem, że jestem starym dziadersem, ale myślę, że młody duchem i nie boję się takich
sytuacji.
Jakbyś
to właśnie by tłumaczył, że człowiek, który nie jest pierwszej młodości...
Jak ładnie powiedział.
Na koncercie...
Nazywał się 18-latek.
Ganiał kocioł garnkowi. No. Jakbyś to wytłumaczył, że właśnie na taki gest ciebie stać poważnego pana dyrektora?
Nie, Rafał, to jest kwestia nawet nie wychowania. To albo się rodzisz z czymś takim, albo się nie rodzisz. Po prostu jest to kwestia pewnej otwartości na świat. Wychowania troszkę też. Duży wpływ na moje wychowanie miała babcia lwowiaczka ze Stanisławowa tak naprawdę. Nauczyła mnie szacunku do drugiego człowieka i dbania o jego taką godność, o tą odmienność, o której dzisiaj tak bardzo mówimy i się dopominamy. Mnie tego wszystkiego babcia nauczyła, tego szacunku po prostu takiego, u babci to z chrześcijańskich źródeł wypływało i także z wychowania, które ona odebrała z przedwojennego domu. Szacunku po prostu do drugiego człowieka, ale to w ślad za tym idzie też taka otwartość, że się nie zamykam w jakimś swoim świecie, w swojej szklanej bańce. Świat jest kolorowy, muzyka jest, no tu podałem 4 płyty z totalnie różnych szufladek muzycznych i we wszystkich się odnajduję, we wszystkich jest mi dobrze. I powiem tak, muzyka daje mi tę wolność, Moja wiara, powtórzę, moja wiara daje mi tę wolność i moja rodzina, którą buduję od lat, z trudem budowałem, 11 lat na dzieci czekałem. Zakładałem rodzinę marząc o tym, że będę miał wiele dzieci. 11 lat się okazywało, że tych dzieci nie ma, potem dostałem taki prezent wymodlony, moje dzieci są wymodlone, dostałem prezent, że się w ciągu 5 lat rodzi trójka dzieci i to jeszcze dwóch chłopaków 8 października tego samego dnia, nie są bliźniakami, bo 2 lata różnicy. Także nie zamykam się po prostu, życie zaskakuje, świat zaskakuje, trzeba mieć oczy i uszy szeroko otwarte, serce wrażliwe i otwarte na to, co nas otacza i umieć się w tym wszystkim odnajdywać.
A muzycznie czekasz jeszcze na jakieś niespodzianki i zaskoczenia?
No nie wiem, może dzisiaj coś tutaj w radiu puścicie fajnego i mnie zaskoczycie. Tam za szybą siedzi człowiek, którego pierwszy raz w życiu przed chwilą zobaczyłem. Myślę, że on dzisiaj będzie miał dobrą porcję muzyki.
Andrzej Masłowski, tak. Muzyka już po 22 od Andrzeja Masłowskiego dla państwa, ale też ja polecam wtorkowe Lubię Jazz. We wtorek jest. To Łukasz Kurzawski prezentuje. Ty też lubisz jazz.
No, mówię tylko o fragmencie muzyki. Tak naprawdę na co dzień słucham jazzu. To może nie wybrzmiało z tej naszej rozmowy, ale to Wojtek Juszczak, który pracował w Radiu Merkury. Wojtek Juszczak mi oczywiście Davisa, mam płytę tutaj Davisa. Byłem na 2 koncertach jako gówniarz Majsa Davisa, 83 i 88 rok. My byliśmy za żelazną kurtyną. Tak w ogóle, Rafał, nie wiem, czy masz świadomość, że dzisiaj jeździmy albo słuchamy, widzimy koncerty gości, którzy byli naszymi idolami w czasach naszej pięknej młodości. Oni dzisiaj mają po 80 lat.
Mnie to przeraża.
Oni dzisiaj mają po 80 lat. Nie dałem się namówić córce i żałuję, bo pewno Rogera Watersa w takiej trasie koncertowej już nigdy nie zobaczę, a był blisko w Pradze i żałuję tego akurat. Natomiast to są ludzie już w pewnym wieku po prostu i dzisiaj możemy ich oglądać na Nilu Youngu w Berlinie. To już są starsi panowie, którzy grają cały czas swoje. Widać, że robią to z sercem i kochają. Często głos już nie ten. Ale szkoda trochę. Jazz Jamboree to była taka mekka, taka otwartość na ten świat za żelazną kurtyną. Tam rzeczywiście przyjeżdżały gwiazdy światowego jazzu. Widocznie komuna nie obawiała się publiczności jazzowej. Wiedziała, że to jest jakaś nisza, że to się gdzieś nie rozleje, jak po koncercie Beatlesów czy Rolling Stonesów by mogło się wydarzyć. I miałem to szczęście, że jako gówniarz jeździłem raz w roku, zbierałem pieniądze, pracowałem, żeby sobie samemu to zasponsorować. Na koncertach Milesa Davisa w Warszawie. Takie mocne, młodzieńcze przeżycie. John Coltrane do Polski nie przyjechał. To drugi taki filar muzyki. Ale Wojtek Juszczak pokazał mi, słuchaczom, myślę, muzykę taką czarnych korzeni Art Ensemble w Chicago, muzykę właśnie z Chicago. Mam mnóstwo płyt. I to właśnie Wojtek mnie tak wychował znów z tego Milesa Davisa, Coltrane'a, którzy są takimi filarami historii światowego jazzu, pokazał mi inne trochę odcienie, takie trochę pokręcone, bo ja generalnie słucham pokręconej muzyki. Z tej King Crimson, ten pierwszy utwór Schizophrenic XXI wieku jest pokręcony i jazzu też słucham pokręconego. W domu tylko na słuchawkach, bo nikt z domowników tego nie jest w stanie wysłuchać.
Ja tylko dokończę moją myśl o tym przerażeniu, tym, że w zasięgu ręki mamy te wszystkie gwiazdy, ale właśnie już w wieku dinozaurowym.
No. I nie ma czego nowego słuchać.
Dla
nie?
mnie smutne jest to, że na przykład wybierasz się na koncert Deep Purple z Ian Gillenem jako wokalistą i on już nie zaśpiewa Child in Time, nie?
No,
bo już nie jest w stanie tego utworu wykonać.
Kochana żono, nie słuchaj tego. Niedawno kupiłem sobie właśnie tę płytę Purple, bo zorientowałem się, że jej nie mam. Ale wiesz co, Rafał, bo moje pokolenie ma niestety w sobie też coś takiego, to jest ta zamkniętość nasza, że dobra, ta najlepsza muzyka już wybrzmiała.
A ja tak nie mówię.
Jest parę takich współcześnie żyjących wykonawców. Mam jedną nieżyjącą dziewczynę, która mnie totalnie zaskoczyła, Amy Winehouse. No, niesamowity głos, niesamowita charyzma, naprawdę łączyła ten świat lat 70. z tym współczesnym światem muzycznym. Jak wielu bohaterów właśnie muzycznej bajki przed trzecie zmarła.
Przemo trzyma w tej chwili płytę Amy
Winehouse. Ale potrafię się też zachwycić Rammsteinem. No kurczę, muzyka bardzo ostra, bardzo, bardzo współcześnie robiona. Dla wielu, no, mogliby powiedzieć łomot, ale uwielbiam też takiej muzyki słuchać, także trochę tych nowych Coldplaya lubię. No, jak jadę samochodem i tak właściwie nie wiem, czego bym posłuchał, ażeby się nie rozbić na drzewie, to Coldplaya sobie po prostu puszczam i też jest dobrze, także nie mogę powiedzieć, że dzisiaj mnie wiele zespołów czy konawców zaskakuje. Najlepsze dźwięki chyba jednak już w tych latach 60., 70., troszkę 80. wybrzmiały. Tutaj Wojtek Bernard by mnie zabił, bo on z kolei tej z lat 80. muzyki głównie słucha, ale to już nie moja kompletnie bajka. Natomiast no fajnie, coś się od czasu do czasu pojawia takiego, co zachwyca i, no, i pokazuje, że muzyka też jest żywa.
No to sięgnijmy po Nicka Cave'a and the Bed Seats.
Into My Arms.
Tak, tej piosenki posłuchamy. A ja w tym czasie się pochwalę Przemkowi moim zdjęciem z Marizą z tego koncertu, o którym opowiadałaś.
Lękałeś przed nią?
Nie udało mi się.
Interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. But looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my. But I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path. Though we can walk down me and you, so keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms.
No i pięknie zrobiło się.
Wzruszyłem się, przypomniałem sobie powieść, którą popełnił Nick Cave, kiedy oślica ujrzała anioła, straszna książka, świetnie napisana, świetnym językiem, ale no bardzo, bardzo mroczna historia dziecka z okrutnymi rodzicami. Miał taki okres Nick Cave w swoim życiu, bardzo, bardzo mroczny i no generalnie te wszystkie piosenki gdzieś tam mają w tle właśnie ten mrok, z którego, jak słyszymy, nie może się wyrwać. Natomiast tutaj ze wstydem trochę pokazuje Rafał. To jest gorączka sobotniej nocy, czyli mamy coś kolorowego, a nie mrocznego. I mówię ze wstydem. Uwielbiam muzykę z tego filmu Bee Gees. Uważam, że naprawdę no, w swoim gatunku absolutny numer jeden. Natomiast byłem na tym filmie jako chłopak, nie pamiętam, to była podstawówka. 12 razy byłem na filmie Gorączka sobotniej nocy. To świat szarej komuny, a tu mamy parkiet dyskotekowy, mieniący się różnymi kolorami. Mamy świat pięknej muzyki, jest seks, ja jestem nastolatkiem, tam jest seks. No więc 12 razy na film. Po latach obejrzałem ten film, straszny. Nie wiem, o czym jest ten film, o niczym. Nie obronił się film kompletnie. No naprawdę, no, mówię ze wstydem, dlatego jak mogłem iść 12 razy na ten film, ale to też pokazuje, jak człowiek...
To dla Johna Travolty pewnie.
Jak człowiek na pewnym etapie rozwoju jest, jaki jest i tyle. Dobrze, że z tego wychodzi. Muzyka cudowna, przetrwała i też kocham Bee Geesów. Byłem, oczywiście już nie grają, nie ma ich. Byłem na włoskich Bee Geesach na koncercie. Tańczyłem, 2 godziny się tak bawiłem. Muzyka jest po prostu doskonała. No ale dobra.
A wracasz do płyty jeszcze tej właśnie, do tego soundtracku?
No to imprezy. Ja w domu robię imprezy. Mamy krąg przyjaciół, wiele rodzin. My się spotykamy na swoich urodzinach, rocznicach ślubu i tak dalej. Jesteśmy matkami, ojcami chrzestnymi. I są zawsze po tańcówki imprezy. No to te Bony M właśnie Gorączka sobotniej nocy. No bez tego nie ma imprezy.
Proszę państwa, dotąd, kiedy tutaj bywał Przemysław Terlecki w ostatnich, powiedzmy nawet, latach, to z pasją opowiadał o powstaniu Wielkopolskim.
No teraz będzie ciężko, co?
Nie.
Z rock'n'rolla przechodzimy na baczność.
Tylko chcę powiedzieć, że właśnie z taką samą pasją opowiadasz o muzyce. I to teraz widać, że kiedy czymś żyjesz, to na całego.
No tak, to jest dobre i złe. Dobre, bo człowieka rozwija. Dobre, bo masz poczucie, że coś fajnego w życiu robisz. Dobre, bo wiesz, że ktoś widzi, że nie oszukujesz, że można tobie zaufać, powierzyć zadanie, które wykonasz. Harcerstwo mnie tego nauczyło. Swoich synów też i zawsze dzisiaj młodych pytam. Młody, a masz nóż? Masz scyzoryk? A oni patrzą na mnie. No nóż to w domu mama do chleba. Scyzoryk? A co to jest scyzoryk? Ja się wychowałem na harcerstwie, wychowałem się na tym scyzoryku. To jest taka droga do pełni życia, do cieszenia się, do bycia odpowiedzialnym też człowiekiem. Bo nie ukrywam, że trzeba być też odpowiedzialnym za słowo, które się komuś da. Jak żonie mówisz tak, no powiem państwu, 36 lat temu, jak żonie powiedziałem tak, no to coś znaczy. To 36 lat tyle samo znaczy. Powiedziałem tak na dobre i na złe. I trwamy i jesteśmy. I każdemu tego życzę. To jest odpowiedzialność za to, za nasze wybory. Dzieciom to często mówię, że konsekwencje waszych wyborów, decyzji. Mi coraz trudniej, bo mam takie dzieci pełnoletnie. Mówię im zawsze, że do dorosłości jeszcze macie dużo, ale zawsze mówię, że wszystko, co robicie, to ja mogę tylko wam powiedzieć swoje zdanie, ale poniesiecie konsekwencje. Ja nie ukrywam, że Robert Lica, a propos znów wątku muzycznego, się kumpluje z Robertem Licą, Lux Torpeda Arcanoego. On ma chyba 16, 18 wnucząt w tej chwili. I czasami jak mi tak jest źle jako ojcu i w ogóle źle, to do Roberta jadę i tak sobie o życiu trochę gadamy. On zawsze coś mądrego mi powie.
A bywa tobie źle jako ojcu?
No tak, no to jak każdemu ojcu chyba, nie? Dziecko robi coś, co wiemy, że jest złe. Głupoty czasami robi. Ja też robiłem głupoty. No zawsze sobie przypominam, na szczęście. Ale też Robert takich paru ojcowskich rad mi udzielił, które też pomagają w życiu. Ja tak nie zostałem wychowany, my jak gdyby mieliśmy rodziców z innego pokolenia, oni się cieszyli, że nie ma wojny, że wyszli z biedy. Moja mama z siódemki dzieci, dziadek na lotnisku w Lidzie wtedy, to było jedno z największych lotnisk, 60 kilometrów od Wilna, był mechanikiem samolotowym, pokładowym. W biedzie wychowani oni mieli zupełnie inny punkt odniesienia. Dzieci i ryby rzeczywiście wtedy głosu nie miały. Dzieci się do stołu nie zapraszały, jak przychodzili goście. Ktoś młody, kto nas teraz słucha, to pewno nie wie, o czym ja mówię. No tak było. Dzieciaki naprawdę nie miały głosu, nie wtrącały się do dorosłych, nie mogły siedzieć przy stole.
Nie przeszkadzaj.
Teraz to jest tak, teraz to jest nie do pomyślenia. Tematy tabu, o których się nie rozmawiała, na pewno nie przy dzieciach, gdzieś tam szeptane za szafą, gdzieś w przedpokoju, żeby dziecko nie słyszało. Dzisiaj jest na szczęście inaczej. Właśnie też dlatego dzieci są otwarte, czasami są po chamsku asertywne, bo z tego bardzo bliska droga jest do chamskiej asertywności. No, lubię wszystko, co robię. Wszystko. Jak siedzę w kuchni w soboty i w niedzielę, bo lubię też gotować. Nie ma czasu w tygodniu, ale w soboty, w niedzielę z głowy, nie z książki kucharskiej, kombinuję w kuchni.
Jest to jadalne, co wykombinujesz?
Tak. Dzieciaki czekają, bo wiedzą, że będzie coś innego. I mieszkamy wszyscy pod jednym dachem. W gnieździe jesteśmy, cała piątka. Mamy jedno gniazdo, więc jest dla kogo gotować. Apetyty mają, bo mam dwóch chłopaków i córę. Ale no, to jest też z pasją. Uwielbiam po prostu to robić, uwielbiam jak wyjdzie. Pracowałem jako student też w knajpach włoskich za granicą, wtedy kiedy jeszcze dwie kolejki były, ta z Unii Europejskiej i spoza Unii. Nie tak jak teraz się wsiada w samolot i się na Luton ląduje w ciągu godziny. Wtedy jak się lądowało na Heathrow, to można było być wróconym, cofniętym do Polski, bo urzędnikowi coś tam się nie spodobało. Ale nauczyłem się we włoskich knajpach na zachodzie paru takich trików, nazwijmy. Tiramisu, o którym w ogóle nie wiedziałem, że istnieje, mascarpone, że coś takiego istnieje, to ja tam musiałem robić. Kalmary musiałem, takie surowe, z wody wyciągnięte, obrobić, ugotować i podać kalmary. To w ogóle u nas takich rzeczy nie było. Kapary, oliwki, u nas nie występowały takie produkty. A ja tam to gotowałem i robiłem. No był szok, jak przyjechałem, bo wiedziałem, jak to można zrobić, a nie było z czego. Minęło na szczęście kilka lat. Żyjemy w kraju, który... No super się rozwija, poza tymi naszymi narzekaniami, naprawdę mamy nieźle rozwijający się kraj, w wielu wypadkach dogoniliśmy, przegoniliśmy zachodnią Europę i między innymi kulinarnie możemy
dzisiaj... A czy to znaczy, że kulinarnie właśnie tak jesteś na Włochy wychylony? I...
No raczej tak. Raczej tak.
Co jest twoim...
Na ryby.
Co jest twoim takim popisowym numerem kuchennym, kulinarnym?
Popisowy numer to są ryby pieczone. Uwielbiam doradę. Właśnie w Portugalii, no to jest właśnie to, że my w sklepie kupujemy ryby, które nie smakują jak ryby. No coś tam czuć z tego morza, ale takiego już trochę śmierdzącego morza. Tam rano, w nocy jest połów i rano naprawdę, nawet w marketach są stoiska, gdzie ludzie... Jedyna kolejka, którą tam widzę w Portugalii, w Hiszpanii, nawet w supermarketach, to jest do stoisk rybnych. Ludzie się znają na rybach, sprzedawca się zna na rybach, bo wie, że tą rybę trzeba obrać, tą trzeba rybę pokroić, tą trzeba jakimś tłuczkiem tłuc, tą rybę trzeba taką gilotyną pokroić, czyli ta flądra suszona taka. Taki duży płat trzeba pokroić taką gilotyną. Sprzedawca dokładnie wie, jak się, jaką rybę przygotowuje do sprzedania. On nie wrzuca do worka. U nas to byś dostał do worka rybę i sobie w domu obrabiaj. Tu klient kupuje, wszyscy grzecznie czekają, patrzą, bo to jest dla nich też celebracja, to jest element ich tradycji, ich tożsamości. Właśnie żyją nad morzem, kochają morze, kochają to, co im to morze daje. Dzięki temu pewno też przeżyli niejedną biedę. Także uwielbiam ryby jeść. U nas niestety te ryby są niesmaczne, nieświeże. Jak się czyta, że tam u mnie to świeża ryba z połowu i z morza, no to jest bzdura po prostu. Najczęściej jakieś zamrożone, 10 razy rozmrożone ryby. I tu jest kłopot, bo uwielbiamy wszyscy u mnie w domu ryby, a nie można dobrej ryby kupić. Te dorady właśnie bywają niezłe. Te dorady jeszcze bywają niezłe.
Bigos, klopsy, kotlety lubisz?
No lubię, no co mam państwu powiedzieć? Ja mam żonę ze Śląska. Uwielbiam kluski śląskie z karminadlem, czyli z naszym zrazikiem. Nasz zrazik to jest tam ich karmiadel. No jest parę takich popisowych dań. Zrobię niedługo z pyzami naszymi, zrobię niedługo gulasz z wołowiny. Wychodzi mi nieźle. Musi być dobra wołowina. Mam takie miejsce, gdzie jest dobra wołowina.
No i pięknie. Ja myślę, że...
To jest radio na żywo. znamy zwycięzcę, nie ogłosili jeszcze, bo my mówimy o muzyce, a my czekamy wszyscy w napięciu, że może Poznań wygra konkurs chopinowski. Ja trzymam kciuki za tą dziewczynkę, cudowna jest.
Księżniczka.
Nie no, cudowna jest, naprawdę, jak ktoś ładnie napisał, że gra jak motyl na tych klawiaturach, to tak jak dotknięcie skrzydłami motyla, zgadzam się, niech ten motyl, no chociaż drugi będzie, trzeci, pierwszy niech będzie. No,
tytuł o motylach, a masz piosenkę o cegle teraz, także przygotowaną.
No, ta cegła, ten mur, który nas dzieli, tak? To jest tak może a propos tego wszystkiego, co nas otacza, Rafał. My trochę o tym też rozmawiamy, nie?
W takim razie trzeci z utworów przygotowanych przez naszego gościa, Przemka Terleckiego, Pink Floyd, Another Brick
in the Wall. Taki hit, fajny, wszyscy znają,
lubią. Z tej twojej czyszczącej płyty.
Tak, ale nie będzie czyszczało.
No nie, bo to jest, mamy taki plik nieczyszczący.
To dobra.
Nawiasem mówiąc, chętnie bym zapytał naszego realizatora, znakomitego zresztą, Łukasza Kurzawskiego, czy dałoby ci się tak
podczeszczyć
to nagranie. Zagrajmy w takim razie.
Dobra, ściana, która nas dzieli. Jak to nie kochać takiej muzyki?
Tak, ja właśnie chciałem powiedzieć, że oczywiście kochamy utwory polskie z tamtych lat, ale ja jednak...
A polskich też słucham wykonawców.
Wielokrotnie się przyłapywałem na przykład przy takich płytach na myśli, że kurczę, niesamowicie, że takie rzeczy można produkować, robić bo te polskie z całym szacunkiem, one takie były trochę takie...
No, Rafał, ale wiesz co, bo ja tutaj wyszedłem na takiego gościa, co tu słucha głównie zagranicznej muzyki. Absolutnie nie mam takiego singla, początek kariery Kory. Wtedy singiel dopiero wydała, byłem na jednym z pierwszych jej koncertów, też z autografem, akurat tak się głupio złożyło. Nie mogłem go dzisiaj...
Ale nie klęczałeś
nie, przed Korą. Nie mogłem go dzisiaj znaleźć, ale niedawno zmarł Staszek Sojka. Jechałem w góry i sobie całą drogę słuchałem w aucie Staszka Sojki. Przypomniało mi się, byłem bardzo młodziutkim dziennikarzem, właściwie takim początkującym, i wysłał mnie ktoś, żebym zrobił wywiad z Sojką przed koncertem. To był czas, kiedy pytania sobie na kartce jeszcze pisałem. No nie byłem oblatany w tym zawodzie, byłem stremowanym młodym chłopakiem. Spisałem sobie do Sojki takie pytania i wszedłem, pukam do garderoby tak cichutko. Musiałem głośniej zastukać, bo pewno nie słyszał, otwiera drzwi i ja mówię, przepraszam, nie wiem, czy, bo tu jestem takim dziennikarzem, czy przed koncertem wywiad, czy po koncercie, bo nie wiem, jakie pan ma zwyczaje i tak dalej. On tak na mnie patrzy, na takiego szczyla po prostu, jakiegoś wystraszonego, który chce z nim wywiad zrobić. Tak patrzy na mnie i mówi, słuchaj, a łyskacza ze mną się napijesz, i wyciąga butelkę whisky, leje do szklanki. I to był właśnie Staszek Sojka. On był już przecież starszy ode mnie, on znał życie, był taki normalny. Ja byłem dopiero na początku tej drogi. Uwielbiam Staszka Sojkę, uwielbiam go na jazzowo, uwielbiam go po angielsku, uwielbiam go po polsku. Koleżanka moja, która cierpi na chorobę nowotworową, czasami gdzieś tam na Facebooku się zaczepiamy, modlę się za nią i życzę, żeby wyszła z tego. Mam wielu ludzi, którzy wyszli z tego i właśnie mi się, no wysłałem jej, że życie to krótki sen, jak śpiewał Sojka, bo tak należy traktować, czy to ten sen trwa 80 lat, czy u niektórych trwa 8 miesięcy. To jest naprawdę bardzo krótki sen i trzeba go sensownie, mądrze wypełnić treścią. Nawet ten krótki czas, albo te 80 lat, warto po prostu świadomie przeżyć swoje życie. Świadomie. Nikt za nas tego życia nie przeżyje. Tylko my. Ono należy do nas i jest nasze. I jakie ono będzie, jakie dobro po sobie zostawimy i co po sobie zostawimy, to zależy naprawdę w dużej mierze od nas. Nie zawsze i nie wszystko, ale w dużej mierze.
A zdradzisz, co odpowiedziałeś na pytanie Stanisława Sojki?
No nie piłem, nie wypiłem, no popatrzył na mnie pewno jak na jakiegoś takiego nawiedzonego harcerzyka. Wtedy byłem tak świeżo po harcerstwie, miałem drużynę harcerską. No nie wypiłem. Nie to, że stronię od alkoholu, ale no na pewno nie w takiej sytuacji zawodowej.
Zawodowej, jakby nie było.
Zawodowej.
Proszę państwa, z pasją opowiada Przemysław Terlecki o muzyce i w ogóle o tym, czym się zajmuje, ale również przed samą audycją się okazało, że...
Historia mnie dopadła.
Też się tutaj umówił z człowiekiem młodym na przekazanie, jak zauważyłem, pewnych pamiątek też dotyczących powstania wielkopolskiego.
Tak. Przyszedł prawnuk człowieka, który mieszkał, wychował się w okolicach Wrześni, przeżył, to jest właśnie taka historia wielu wielkopolskich domów. W jednym życiu tyle historii, tyle opowieści. Przeżył strajk dzieci wrzesińskich, poszedł do powstania wielkopolskiego, potem pojechał pociągnięty przez Korfantego, który tu 4 lata, znów poznaniacy nie wiedzą, kojarzą go ze Śląskiem. 4 lata Korfanty z rodziną mieszkał w Poznaniu, jest dom, tablica upamiętnia przy moście teatralnym. Tu mieszkał Wojciech Korfanty. Lider absolutnie walki o niepodległość na Śląsku. Niedoszły premier z powodów charakteru. Był genialny, inteligentny. Po niemiecku mówił jak po polsku. Miał ciężki charakter. Piłsudski w życiu by mu nie powierzył taki premiera. I chyba wtedy, w tamtym czasie nikt. Pociągnął chłopaków z Wielkopolski na powstania śląskie. Mielżyński, dowódca 3. Powstania Śląskiego, Mieczysław Paluch. Wielu po prostu Wielkopolan pojechało tam. I tu rzeczywiście 15 minut przed audycją takie dokumenty poświadczające tę drogę, nie jedyną, nie jakoś wyjątkową, dla tej rodziny i dla tego człowieka wyjątkową. Ja mam w ogóle generalnie jakoś taki dyskomfort, że Polacy nie znają historii Powstania Wielkopolskiego. Naprawdę nie znają. Nic o nim nie wiedzą. A jeśli już o nim mówią, to mówią, o, powstańcy wielkopolscy. Mieliście powstanie i powstańcy wielkopolscy. Przecież to byli ludzie z kości. To byli ludzie, którzy mieli imiona i nazwiska, którzy pochodzili z różnych domów, bo do powstania poszli wszyscy równo, demokratycznie, bez względu na to, kto z jakiej warstwy społecznej pochodził. I walczy z tym. I w Nowym Muzeum, które budujemy, ta historia będzie opowiedziana z imienia i nazwiska. Ta historia będzie miała imię i nazwisko. Bardzo mi na tym zależy. Żebyśmy pokazali tych bohaterów i bohaterki. Tak, to teraz tak się mówi, bo ja się nie nauczyłem tego.
Ty też
bohaterki się mówi? Czy bohaterczynie, przepraszam, powstanki. Nie podoba mi się to, od razu powiem. Powstanki słyszałem, bardzo mi się to nie podoba. Powstanki.
Ale ty jako też wieloletni dziennikarz, potem trochę też zawodowo uwikłałeś się w historię. Rozumiem, że tej historii też się uczyłeś, tej historii powstania wielkopolskiego.
Znaczy, uczyłem, ja czytam książki cały czas. Ja kupuję w antykwariatach internetowych książki. Teraz kupiłem pamiętniki Mottego, człowieka, który znał anegdoty i historię i spacery po Poznaniu, niezwykłe, okraszone anegdotami. Nieustająco czytam. Ja jestem dzieckiem polonistki i wnukiem polonistki, więc wychowałem się na książkach. Jestem pożeraczem książek papierowych, ale niestety nie ma gdzie ich ustawiać, bo płyty już wszystkie półki zajęły w domu, więc tych książek przybywa. No, kupisz taką herezińską, którą uwielbiam. Zresztą kończyliśmy się, okazuje, to samo liceum. Ona jest trochę młodsza ode mnie, bo ja kończyłem liceum w Pile. No tak mnie gdzieś tam przywiało. Przez Wielkopolskę, przez Wybrzeże do Piły i kończyłem tam liceum. No i kupisz taki herezińskiej z 5-6 książek i masz całą półkę zajętą, bo to są cegły, ale cudowne cegły, więc się 3 lata temu dałem namówić, kupiłem sobie w prezencie pod choinkę czytnik. I takie książki, które wiem, że są na raz, na dwa razy, albo że można też się z kimś podzielić taką książką, No to kupuję na czytnik i dużo właśnie historii czytam. Bardzo dużo. To jest moja podstawowa lektura. Więc nie da się nauczyć historii. Ją trzeba cały czas studiować, badać, rozmawiać, spotykać się z ludźmi. A najlepsi są świadkowie historii. No, świadków Powstania Wielkopolskiego już nie ma. Słynny Jan Rzepa, 2005 rok. To był ostatni rzeczywiście uczestnik Powstania Wielkopolskiego. I koniec. Możemy tylko bazować na wspomnieniach, notatnikach, listach, które zostawili, wspomnieniach najbliższych, jeśli byli przytomni.
Została nam minuta, półtorej właściwie, nie, 2,5.
A do rana mieliśmy
Chciałbym
rozmawiać.
Żebyś tylko na takie pytanie mi odpowiedział, albo po prostu może zachęcił. Ja szybko streszczę. Nie mogę powiedzieć szczegółów, bo obiecałem temu człowiekowi, że nie powiem kto, co i jak, ale znam pewnego człowieka, który ma w szufladzie, trzyma autentyczny, pisany ołówkiem w notesiku, pamiętnik powstańca wielkopolskiego.
Muszę go mieć. No to od razu powiem, muszę to
I
mieć.
I ten człowiek pragnie go zachować. Jakbyś go przekonał, że warto oddać do muzeum, które powstaje?
No dobrze, muzeum to jest taki skarbiec, skarbnica, skarbiec. My przechowujemy. Nie będzie nas, przyjdą kolejne pokolenia. Szuflada zostanie przetrzepana przez wnuki, prawnuki. Oni to wyrzucą na śmietnik. Słuchajcie państwo, w Krakowie na śmietniku znaleziono pamiętniki odręcznie pisane przez Marię Chełkowską. Tą, która jechała z Korfantym Popaderewskiego do Gdańska. Ona to detalicznie opisała, jak jechała Popaderewskiego, jechała z nim do Poznania i zamieszkała w hotelu Bazar. I to się znalazło na śmietnikach, więc wiele z takich rzeczy w domu nie przetrwa. Albo wylądują na śmietniku, albo zostaną naprawdę zapomniane. Ja zachęcam państwa, żebyście przekazywali to. To nie będzie na wystawie stałej, czyli tej dużej wystawie, ale my robimy wystawy czasowe, opowiadamy
o strajkach.
I wiemy, co z tym zrobić. Państwa najbliżsi nie będą pokazywani, bo no nie jesteśmy w stanie fizycznie tego wszystkiego pokazać, ale będą wykorzystywani do albumów, do publikacji, do tak zwanych wystaw czasowych, monotematycznych. Także zachęcam państwa, by nie trzymać tego w szufladach, by dzielić się z nami. To jest nasz obowiązek, tak bym powiedział, żebyśmy zachowali takie rzeczy. Muzeum jest do tego najlepiej dedykowane, bo może to konserwować, może to opracowywać, może to publikować, może to pokazywać. U państwa rodzina w Boże Narodzenie, jak się spotka, to raz w roku to wyciągniecie, popłaczecie trochę i ja to rozumiem. To są relikwie wasze, ale te relikwie powinny żyć.
Apeluje Przemysław Terlecki. Pasjonat życia, gość naszej audycji. Dziękuję za rozmowę.
Ja też dziękuję. Czekamy na zwycięzcę Chopinowskiego konkursu.
Audycję zrealizował Łukasz Kurzawski, poprowadził Rafał Regulski. Dobrej nocy. Dobranoc.
po zachodzie.